Druga Księga Machabejska, rozdział 14. 3 lata później ludzie Judy dowiedzieli się, że Demetriusz, syn Seleukosa, wpłynął z silnym wojskiem i flotą do portu w pobliżu Trypolisu. Zabił Antiocha oraz jego opiekuna Lizjasza i przejął władzę nad regionem. Niejaki Alkimos, były najwyższy kapłan, który sam zhańbił się w czasach rozruchów, zrozumiał, że nie ma dla niego żadnej drogi ratunku i już nigdy nie będzie miał dostępu do świętego ołtarza. Około 151 roku udał się więc do króla Demetriusza. Zgodnie ze zwyczajem ofiarował mu oliwne gałązki ze świątyni, a ponadto złotą koronę oraz palmę. W tym dniu ograniczył się do tego. Gdy Demetriusz wezwał go na posiedzenie rady i zapytał, jakie nastroje panują wśród Żydów i jakie mają zamiary, wykorzystał okazję i pokazał swoją głupotę. Powiedział: ci Żydzi, którzy są zwani Asydejczykami, a którym przewodzi Juda Machabeusz, podtrzymują wojnę i wywołują rozruchy, nie pozwalając, by w królestwie zapanował pokój. Z tego powodu przybyłem tutaj, choć pozbawiono mnie odziedziczonej po przodkach godności. Mówię tu o urzędzie najwyższego kapłana. Przede wszystkim bowiem troszczę się szczerze o interesy króla, po drugie zaś dbam o moich własnych obywateli. Cały nasz naród cierpi niemało przez brak rozwagi wspomnianych tu ludzi. Ty, królu, rozeznaj każdą z tych spraw stosownie do tej wspaniałej życzliwości, jaką okazujesz wszystkim, i zatroszcz się o kraj oraz nasz udręczony naród. Dopóki Juda żyje, niemożliwe jest osiągnięcie pokoju w sprawach publicznych. Kiedy tylko skończył mówić, pozostali przyjaciele króla, którzy byli wrogo nastawieni do Judy, natychmiast zaczęli jeszcze bardziej podburzać Demetriusza. Zaraz wybrał on Nikanora, który dowodził słoniami, wyznaczył go na wodza Judei i wysłał tam. Dał mu rozkaz schwytania Judy, rozproszenia jego ludzi i ustanowienia Alkimosa najwyższym kapłanem największej świątyni. Poganie, którzy w obawie przed Judą uciekli z Judei, przyłączyli się tłumnie do Nikanora, spodziewając się, że odniosą korzyść z niepowodzeń i klęsk Żydów. Kiedy Żydzi usłyszeli o wyprawie Nikanora i najeździe pogan, posypali sobie głowy ziemią i wznosili błagania do tego, który ustanowił swój lud na wieki i przez objawienia nieustannie podtrzymywał swoją własność. Gdy ich dowódca wydał rozkaz, natychmiast stamtąd wyruszyli. Starli się z nieprzyjacielem przy wiosce Dessau. Szymon, brat Judy, zaatakował Nikanora, ale z powodu nagłego przybycia nieprzyjaciół musiał się powoli wycofać. Nikanor jednak, słysząc o waleczności ludzi Judy i o odwadze, z jaką walczyli za ojczyznę, wolał uniknąć krwawego rozstrzygnięcia. Dlatego posłał Posidoniosa, Teodota i Matatiasza, aby zawarli pokój. Po dokładnym rozważeniu tej propozycji dowódca ogłosił ją wojsku, które w głosowaniu wyraziło swoją wolę i zgodziło się na zawarcie układów. Ustalono więc dzień i miejsce, w którym wodzowie mieli spotkać się na osobności. Z każdej strony wyjechał powóz, ustawiono siedzenia. Juda w odpowiednich miejscach rozstawił uzbrojonych ludzi, obawiając się jakiegoś podstępnego ataku ze strony nieprzyjaciół. W spokoju jednak zawarli ugodę. Nikanor przebywał potem w Jerozolimie i nie uczynił nic niestosownego. Odprawił też pogan, którzy się do niego przyłączyli. Zawsze miał przy sobie Judę, którego darzył szczerą życzliwością. Namawiał go nawet, aby się ożenił i miał dzieci. Juda rzeczywiście się ożenił i cieszył się spokojnym życiem. Alkimos, widząc ich wzajemną życzliwość, wziął kopię zawartych układów i udał się do Demetriusza. Doniósł mu, że Nikanor ma zamiary niezgodne z interesem państwa, bo w jego miejsce najwyższym kapłanem ustanowił Judę, zdrajcę królestwa. Król rozgniewał się i rozdrażniony oszczerstwami tego arcyłotra napisał do Nikanora, że nie uznaje zawartych układów. Rozkazał też zakuć Machabeusza w kajdany i natychmiast wysłać do Antiochii. Gdy doszło to do Nikanora, zmartwił się i zasmucił, że musi unieważnić powzięte ustalenia, chociaż ten człowiek nie uczynił nic złego. Ponieważ jednak nie mógł sprzeciwić się królowi, czekał na sposobność, aby zręcznie to wykonać. Machabeusz zauważył, że Nikanor stał się wobec niego oziębły i że w zwykłych kontaktach był szorstki. Zrozumiał, że to, co spowodowało tę oziębłość, nie było niczym dobrym. Zebrał więc znaczną liczbę swoich ludzi i ukrył się przed Nikanorem. Kiedy ten zrozumiał, że został przez Judę sprytnie wyprowadzony w pole, przybył do największej i świętej świątyni, gdy kapłani składali codzienne ofiary, i nakazał im wydać tego człowieka. Oni zaś wyznali pod przysięgą, że nie znają miejsca pobytu poszukiwanego. Wtedy Nikanor wyciągnął prawą rękę w kierunku świątyni i tak przysiągł. Jeśli nie wydacie mi Judy zakutego w kajdany, zrównam z ziemią to miejsce poświęcone Bogu i doszczętnie zburzę ołtarz, a w tym miejscu postawię wspaniałą świątynię Dionizosowi. Po tych słowach odszedł. Kapłani zaś wyciągnęli ręce do nieba i tak modlili się do tego, który zawsze był obrońcą naszego ludu. Ty, Panie, który nie potrzebujesz niczego, zechciałeś mieć wśród nas świątynię jako swoje mieszkanie. Teraz, Panie, nad wszystko świętszy, uchroń na wieki przed zbezczeszczeniem ten dom, który niedawno został oczyszczony. Z pomiędzy starszyzny Jerozolimy wskazano Nikanorowi Razisa. Był to człowiek kochający miasto i cieszący się wielkim poważaniem. Ze względu na jego oddanie nazwano go ojcem Żydów. W czasach minionych rozruchów był już skazany za judaizm. Z wielką gorliwością narażał dla judaizmu ciało i duszę. Nikanor, który chciał zamanifestować swoją niechęć do Żydów, posłał ponad 500 żołnierzy, aby go aresztowali. Spodziewał się bowiem, że zada Żydom cios tym aresztowaniem. Wojsko zajmowało już wieżę i starało się wyłamać bramę prowadzącą na dziedziniec. Wydano więc rozkaz, aby podłożyć ogień i podpalić bramy. Wtedy Razis, zewsząd osaczony, rzucił się na swój miecz. Wolał raczej umrzeć z honorem niż wpaść w ręce zbrodniarzy, którzy znieważyliby go w sposób niegodny jego szlachetnego urodzenia. Ze względu na szybkie tempo walki cios nie był dobrze wymierzony, a ponieważ wojsko wdzierało się już przez bramy, odważnie pobiegł na mur i mężnie rzucił się w dół na żołnierzy. Ci natychmiast cofnęli się, zostawiając pusty plac. Spadł więc na środek pustej przestrzeni. Żyjąc jeszcze, rozpalony gniewem wstał i choć z jego strasznych ran płynęły strumienie krwi, przebiegł między żołnierzami i stanął na urwistej skale. Całkowicie wykrwawiony, wydobył z siebie wnętrzności, wziął je w obie ręce i rzucił na żołnierzy, wzywając władcę życia i ducha, aby mu je zwrócił. W ten sposób zakończył życie. Moi drodzy, jakieś strasznie dziwne to zakończenie z tą śmiercią tego człowieka, samobójczą śmiercią. Oczywiście no widać, że to jest jakoś wymyślone, tak? Jakby najpierw się rzucił na miecz, potem spadł na ten plac, potem wstał, potem pobiegł na urwisko, potem sobie wydobył wnętrzności i zaczął rzucać w tych żołnierzy. Kochani, no dziwne. Zobaczcie, za tym się kryje jakaś taka dziwna opowieść o jakimś takim, nie wiem, ludzkim, nawet nie tylko męskim, ale w ogóle chyba takim honorze, tak? Że tutaj mieliby go zbezcześcić i miałby umrzeć jakąś śmiercią taką po prostu przez nich, nie wiem, nikczemną, to w jakiś honorowy sposób sobie życie odebrał. Kochani, nie ma czegoś takiego jak honorowe odebranie życia. Można, kochani, honorowo odebrać sobie życie w ten sposób, że poświęcasz swoje życie za kogoś. To rozumiem, tak? Kiedy ratując, nie wiem, swoich bliskich, ty sam poświęcasz swoje życie. Ale kochani, nie, jakby nie mamy takiego prawa, żeby sobie odbierać życie, tym bardziej w imię jakiegoś honoru jeszcze. Kochani, to są jakieś takie wartości, które czasem wyglądają w świecie na jakieś takie, no właśnie, bohater, tak? Bohater, który rzucił wnętrznościami we wrogów. Kochani, no, sam sobie trochę to sprowadził na głowę, nie? No tak, oni by go pewnie zabili, ale, że tak powiem, że jego śmierć miała być bardziej honorowa, bo sam się rzucił na miecz. Kochani, to są takie wymyślone, mówię, jakieś takie honory, pojęcia ludzkie. Nie warto za nimi iść. Ma nam, kochani, zawsze kierować miłość, nie zemsta, nie honor, nie jakieś zaszczyty, nie jakieś, nie wiem, sława pośmiertna. Miłość. Wszystko mamy robić dlatego, że kochamy. Zawsze, kochani, jakąś decyzję podejmujemy, szczególnie taką ważną, całożyciową, to zadajmy sobie proste pytanie. Czy to wynika, czy to się bierze z miłości, czy to będzie prowadziło do miłości? Nawet trudnej, nawet takiej, której się życie swoje oddaje za kogoś, ale miłość ma być naszym jedynym probierzem.